Magazyn Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt, który od ponad dekady zaprasza intelektualistów, ekspertów wielu dziedzin, ludzi kultury do debaty nad strategicznymi wyzwaniami stojącymi przed Polską. Jest miejscem spotkań ludzi, którym zależy na Polsce. Dwa panele na 11. kongresie, ostatnim kongresie, były poświęcone miejscu, w którym kongres się odbywał, czyli Zamkowi Królewskiemu w Warszawie. Moimi gośćmi są dzisiaj profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, historyk mediewista oraz profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
Magazyn Polska Wielki Projekt.
W pierwszej części naszej audycji rozmawiam z profesorem Wojciechem Fałkowskim, dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie, historykiem mediewistą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, jak wyglądała odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie?
Odbudowa Zamku Królewskiego, wbrew faktom takim znanym powszechnie, trwała bardzo długo. To znaczy przygotowanie trwało długo, ponieważ przez 25 lat władze komunistyczne nie chciały się na to zgodzić, a mimo wszystko próbowano przygotować możliwie dokładne plany odbudowy. Natomiast sama decyzja, która zapadła w styczniu 1971 roku, po wypadkach grudniowych na Wybrzeżu, nowy sekretarz PZPR-u Edward Gierek szukał jakiejś legitymizacji dodatkowej. No i wobec narastającej ponownie fali strajków zdecydował się uczynić ten gest. Więc po 25 latach zaniechania, czy nawet hamowania i blokady odbudowy, przyszła decyzja w styczniu 1971 roku i uwolniła niesłychany entuzjazm. To była wręcz mobilizacja narodowa.
Panie
profesorze, Polaków się rzuciło, że tak powiem, do odbudowy.
Panie profesorze, czyli ta intuicja komunistów, że dla nas Polaków takie symbole jak Zamek Królewski są ważne, była słuszna?
Tak, jak najbardziej. Dlatego, że właściwie cała Polska uznała zamek za właśnie symbol, za znak polskiej niepodległości i chwały narodowej. Chwały, która wypływa i z historii, i z dokonań, które jako naród robiliśmy przez ostatnie stulecia. Więc to była intuicja słuszna, natomiast przez 25 lat, właśnie dlatego, że nie był to symbol komunistyczny, że był to symbol niezawisłości narodowej, to było blokowane.
Jak wyglądała ta odbudowa? Na bazie czego Zamek Królewski został odbudowany? Dlatego, że często mamy obecnie do czynienia z takim brakiem dokumentacji technicznej, która pozwala na wierne odtworzenie naszej substancji polskiej zabytkowej.
Należy zacząć od tego, że zamek był ratowany od września 1939 roku, nie tylko wynosząc meble i wszystkie mobilia, brązy, obrazy, rzeźby, ale również wykuwając fragmenty zdobień na ścianach, ściuków, złoceń, posadzek. To wszystko było wynoszone, ratowane, żeby później móc to wiernie odtworzyć. No i dokumentacja dzięki właściwie dwóm ludziom. Dokumentacja zamku była przygotowywana przez te ćwierć wieku. To był Stanisław Lorenc, który o tym myślał praktycznie od momentu pierwszego pożaru zamkowego we wrześniu 1939 roku. I profesor Bogusławski, który szykował na czele takiej pracowni odbudowy zamku, która była raz powoływana, raz odwoływana, później on znowu musiał do tego wracać. To była taka dość żmudna i zniechęcająca praca odnośnie decyzji zwierzchnich władz komunistycznych, ale dzięki entuzjazmowi pracowników i przekonaniu, że to trzeba zrobić, ta dokumentacja i w momencie podjęcia decyzji była praktycznie gotowa. I dlatego później poszło wszystko w tempie dosłownie ekspresowym. Bo 13 lat od budowy zamku do 1984, kiedy uznano, że to już jest ten etap, kiedy można udostępnić muzeum, otworzyć salę, to jest tempo zupełnie niebywałe w skali międzynarodowej.
I mówiąc tak kolokwialnie, opłaciło się również w tej skali międzynarodowej, dlatego że zamek został wpisany do światowego dziedzictwa UNESCO, ale też w dosyć niezwykłej sytuacji i przełamując wiele dotychczasowych procedur.
Tak, no to była sprawa ratowania nie tylko substancji, bo to jest podstawą wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale również pamięci i takiej substancji ulotnej, która tworzy się z atmosfery, która łączy wspomnienia z ambicjami. No krótko mówiąc, zamek został zbudowany dzięki mobilizacji narodowej i odtworzono mury niesłychanie wiernie i pięknie, a z drugiej strony no, to była odpowiedź na wezwanie praktycznie milionów serc i umysłów Polaków pamiętających o zamku, bo tego nie udało się wyburzyć, wyniszczyć, wymazać i dlatego zamek mógł wrócić. Gdyby Polacy o nim zapomnieli, no to już by nie wrócił do pejzażu kulturowego Polski i Warszawy nigdy.
Pani profesor Gawin zwróciła uwagę na to, że to jest jedyny taki pierwszy i ostatni na razie kompleks zabytkowy, który został odbudowany i wpisany na listę tego światowego dziedzictwa. To też jest niezwykła sytuacja.
Tak, no dlatego, że wpisano Stare Miasto w Warszawie z obrysem nie tylko murów, ale właśnie z zamkiem, który był kończony wtedy. Jeszcze nie był przecież całkowicie odbudowany. I podstawą była z jednej strony wierność rekonstrukcji, a z drugiej strony właśnie dokładne takie odwzorowanie tych emocji, które zakrzepły w murach. To, że uratowano pamięć, uratowano wspaniały pejzaż kulturowy Starego Miasta, a również zamku, to wszystko zostało wzięte pod uwagę. Nie ma precedensu do tej decyzji w skali świata. UNESCO podjęło taką decyzję po raz pierwszy w swojej historii i do tej pory praktycznie ona się nie powtórzyła, a już przyszedł czas, kiedy do nas się zwracają z całego świata, żeby tę procedurę powtórzyć. Szukają doświadczeń polskich, ponieważ zniszczenia na Bliskim Wschodzie, również w Afganistanie, powodują, że te doświadczenia wpisu UNESCO-skiego z 1980 roku są niezwykle przydatne.
Chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do tego, jakie zakusy, jaką rolę Zamku Królewskiego, albo raczej jego brak, widzieli komuniści. Mnie podczas panelu uderzyła taka wypowiedź, która mówiła o tych pomysłach na Zamek Królewski jako hotelu, albo jako miejsce, które miało być przeznaczone na apartamenty dla partyjnych notabli.
Oba pomysły były zgłoszone całkowicie poważnie i oficjalnie. Hotel dewizowy, taki dla przybyszów z zagranicy płacących w twardej walucie, to był taki leitmotiv, który się powtarzał wielokrotnie i dlatego bardzo szybko przeforsowano zapis, że będzie to muzeum. Zamek to jest więcej niż muzeum. To jest rezydencja monarsza, to jest symbol narodowy, to jest również miejsce reprezentacyjne całego państwa. Ale wpis, że jest to muzeum, miał zabezpieczyć zamek przed zakusami właśnie tej władzy komunistycznej, która najpierw chciała uczynić to takim lukratywnym miejscem, lukratywnego zarobku. No a do tej pory niektórzy kustosze mają swoje biurka w łazience czy w sypialni, ponieważ były tam wybudowane, zostały apartamenty. One nigdy nie były użyte, nigdy nie zostały wykończone jako mieszkania, ale jeszcze w trakcie budowy był pomysł, żeby Rada Państwa, członkowie Rady Państwa mieli tam swoje mieszkania.
Panie profesorze, czy Polacy dalej kochają Zamek Królewski w Warszawie? Ile osób odwiedza Zamek Królewski w Warszawie co roku?
Dzisiaj to jest trudna odpowiedź na to pytanie, dlatego że mamy czasy zupełnie niepewne, a mimo to liczby zwiedzających są bardzo optymistyczne. W czasie Nocy Muzeów, która u nas trwała od 11 rano do 11 wieczorem, więc taka była dzienno-wieczorno-nocna, odwiedziło nas w sumie 5 tysięcy osób, co chyba jest rekordem w tym roku w skali całego kraju. Natomiast przed pandemią mieliśmy 1 000 000 zwiedzających. To jest bardzo dobry wynik i rzeczywiście przyjeżdżają do nas ludzie z zagranicy, ale bardzo sobie cenimy odwiedziny Polaków, również dzieci i młodzieży. która nas odwiedza bardzo często i bardzo tłumnie. No a w tej chwili są przygotowane specjalne lekcje online przez internet i zapisy na te lekcje są praktycznie zakończone do końca wakacji. Dopiero od nowego roku szkolnego będą nowe zapisy.
Dwa panele podczas kongresu były poświęcone Zamkowi Królewskiemu, ale też sporo mówiło się o odbudowie Pałacu Saskiego jako takim ostatnim akordzie przy odbudowie Warszawy.
Tak, to będzie ostatni symboliczny i faktyczny akord odbudowy stolicy i rekonstrukcji krajobrazu kulturowego i miasta, i kraju. Absolutnie trzeba to zrobić. Funkcja nowego pałacu to jest sprawa do dyskusji. Natomiast ta pierzeja zachodnia Placu Piłsudskiego, włącznie również z Pałacem Brühla, powinna być odbudowana już dawno i mam nadzieję, że do tego dojdzie w miarę szybko. Bardzo bym chciał, żeby na 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej stan surowy obu tych gmachów był gotowy.
Takie może dosyć prowokacyjne pytanie. Czy sprawa odbudowy, czy Zamek Królewski w Warszawie, czy Pałac Saski, to jest tylko sprawa warszawska, czy to jest sprawa wszystkich Polaków?
To jest sprawa wszystkich Polaków. Zamek Królewski w Warszawie jest symbolem narodowym, ogólnopaństwowym. Jest również takim miejscem, gdzie rezydował nie tylko król, ale miały swoją siedzibę organa przedstawicielskie poddanych, czyli Sejm i Senat. To jest fenomen w skali międzynarodowej, że był nie tylko siedzibą monarchy, ale również instytucji ustrojowych, no, które często blokowały albo wchodziły w spór z władcą. To jest rzeczywiście coś niezwykłego. Ten duch się do tej pory unosi. Jak się wchodzi, to się to czuje, zwiedzając nie tylko prywatne komnaty króla, ale właśnie salę senatorską, salę poselską, tam gdzie posłowie się zbierali, ten dziedziniec, gdzie oni przychodzili. To jest również przeżycie i widzimy, że to oddziaływuje po dziś dzień w skali no, nie tylko Warszawy, nie tylko Starego Miasta, ale całego kraju, a cudzoziemcy są wręcz zauroczeni.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Magazyn Polska Wielki Projekt.
W pierwszej części naszej audycji moim gościem był profesor Wojciech Fałkowski. W drugiej części rozmawiam z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, na ile ważna jest pana zdaniem przy wielu innych wyzwaniach społecznych, gospodarczych w Polsce restytucja substancji zabytkowej Polski?
Jest bardzo ważna, ponieważ ona wpływa też na kształt naszej tożsamości. Wszystko wlicza się w to, co my nazywamy naszą kulturową tożsamością, a tutaj tak naprawdę rozstrzyga się też kwestia naszej kulturowej suwerenności. Wszystko się wlicza, w tym także kształt na przykład przestrzeni publicznej, to jakie budynki tej przestrzeni publicznej są, czy też jakie dominują. No warto przypomnieć sobie, że tą prawdę doskonale przyswoili sobie na przykład zaborcy, którzy tak konstruowali na przykład pod hasłem modernizacji przestrzeń publiczną w naszych wielkich miastach, aby zademonstrować na przykład, kto rządzi nad Wartą, czy kto rządzi nad Wisłą. No dość wspomnieć Zamek Cesarski w Poznaniu, czy tego czasu cerkiew Aleksandra Nevskiego na Placu Saskim.
Specjalizuje się pan w historii Niemiec. Jak to wygląda u naszych sąsiadów?
No właśnie, a nasi sąsiedzi, niewątpliwie państwo nowoczesne, wiodące, gdy chodzi o Unię Europejską, czyli Republika Federalna Niemiec, wielką wagę przywiązuje, zwłaszcza w ostatnich latach, do no, z ich punktu widzenia właściwego zagospodarowania przestrzeni publicznej. No taka sztandarowa inwestycja w tym aspekcie, no to jest odbudowa od fundamentów Zamku Królewskiego Hohenzollernów w Berlinie. On został oddany do użytku w zeszłym roku. Oficjalnie nazywa się Humboldt Forum, tam jest szereg galerii, bibliotek, wystaw, no ale jest to bryła Zamku Królewskiego Hohenzollernów, dynastii, która, no, jak wiemy, przyczyniła się w kluczowy sposób do rozbiorów Polski.
Czy my jednak trochę nie przeceniamy tej roli tego dziedzictwa naszego kulturowego, myślę tu konkretnie o zabytkach, dlatego że świat tak wydaje się bardzo iść do przodu, to nie są te rzeczy, które nas na bieżąco najbardziej zajmują, jeśli myślimy o gospodarce i polityce kraju. Panie profesorze, czy to naprawdę jest takie istotne dla przyszłych pokoleń?
A prowokacyjne pytanie. pytanie, ale kto tak na serio sobie zadaje takie pytanie i już ma gotową odpowiedź, no to niestety oznacza się pewnym prowincjonalizmem ducha. Bo zwróćmy uwagę na przykład, co było w zeszłym roku za oceanem. To jest taki przykład Arebur z innej strony. Ten szturm na pomniki, na pewien wyraz materialny też w przestrzeni publicznej dziedzictwa kulturowego Ameryki. No też jest dowodem na to, że to ma znaczenie. Oczywiście jakie wnioski z tego ludzie wyciągają, to już jest zupełnie inna historia, ale widzimy we wszystkich wiodących państwach na świecie, do tego jeszcze trzeba by dołożyć Chiny, które rekonstruują swoją przeszłość imperialną na potęgę i dla potęgi, no to pokazuje, że to jest temat jak najbardziej aktualny i nie ma czego się wstydzić, nie ma powodu bycia zakłopotanym, że my w Polsce rozważamy na przykład kwestię odbudowy Pałacu Saskiego.
Pałac powinien zostać odbudowany.
To jest jednak dopełnienie akcji przywracania przynajmniej w znacznej części stolicy tego pierwotnego kształtu architektonicznego. Przypominają się takie słowa prymasa Wyszyńskiego, który kiedyś zapytany, o czym on myślał w czasie słynnej homilii Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa. Otóż prymas wtedy powiedział, że ja myślałem o tych czasach, kiedy tutaj stała cerkiew Aleksandra Nevskiego, ona została zburzona i kto by pomyślał, że przyjdzie taki czas, że na tym miejscu będzie stał papież, będzie to mówił. Ale ten przykład zburzonej przez II Rzeczpospolitą cerkwi w stolicy, w centrum stolicy na Placu Saskim jest dowodem na to, że właśnie także twórcy drugiej niepodległości wyjątkową rolę przywiązywali właśnie do tej rekonstrukcji przestrzeni publicznej stolicy Polski.
Jest pan związany z Poznaniem, mieszka pan w Poznaniu. Tutaj swego czasu spore kontrowersje wzbudziła odbudowa zamku Przemysła II, co do którego formy do tej pory nie mamy jasności. Co z tego rodzaju zabytkami, które mają pewną wartość symboliczną, ale de facto architektonicznie jest tutaj pewna swoboda, fantazja architektów, projektantów.
Z pewnością jest, i to widzimy, jest przestrzeń na fantazji projektantów i architektów. Bo żeby odbudowa takich zabytków miała sens, no to temu musi towarzyszyć też pewne działania edukacyjne wokół, na zapleczu. Chociażby przypomnienie tego, kim był król Przemysław II. I no, zwróćmy uwagę na, pozostając przy tym temacie, że właściwie rocznica jego koronacji, czy też rocznica jego tragicznej śmierci w Wielkopolsce, w Poznaniu, właściwie przemija bez echa. Nie jest wspominana. Przecież restytucja Królestwa Polskiego właśnie przez Przemysła II po rozbiciu dzielnicowym, no to było przełomowe wydarzenie w dziejach Polski. Nad tym właśnie trzeba pracować.
Czy to jednak nie wynika z pewnej polityki samorządów, które nie dostrzegają takiego potencjału historycznego miejsca, którym zarządzają i skupiają się na zupełnie innych kwestiach?
To nie tylko jest niedocenianie, ale można powiedzieć dostrzeganie jakichś dziwnych innych afiliacji ideowo-historycznych. No niedawno włodarz miasta Poznania, nasz nieoceniony prezydent Jaśkowiak z takim żalem stwierdził, że ten pruski motyw, który łączy Wrocław, Gdańsk i Poznań, no właśnie jest element łączący, ale to już jest przeszłość, prawda? Te Prusy, to już jest przeszłość. No to wiele mówi o pewnym stanie umysłu, też wiele tłumaczy, gdy chodzi, nazwijmy to, o szumnie nazywając politykę historyczną, o włodarzy miasta Poznania, którzy na przykład systematycznie odmawiają prawa do restytucji pomnika Najświętszego Serca Jezusowego jako wotum niepodległości, wdzięczności za niepodległość, który miałby stanąć w nowej lokalizacji.
Wspominał pan o ruchu BLM, tym ruchu, który w imię obrony praw czarnoskórych mieszkańców Ameryki dewastował pomniki postaci, które bardzo często niesłusznie wiązał z sytuacją jakiejś opresji. Jak pana zdaniem, na ile to jest naturalny odruch, czy naturalna taka potrzeba takiej kontestacji, a na ile są to działania jakieś z góry zaplanowane albo sterowane?
I to. Do tego jeszcze trzeba trzeci czynnik dodać, straszliwą niewiedzę historyczną. Ta niewiedza historyczna jest największym sprzymierzeńcem ideologów, którzy rzeczywiście planują rekonstrukcję przeszłości, w tym także tej utrwalonej w przestrzeni publicznej.
Jeśli mówimy o zbrodniczych ideologiach, to ja, wracając jeszcze do tematu paneli dotyczących Zamku Królewskiego podczas ostatniego kongresu Polska Wielki Projekt, tam padło takie sformułowanie, że Zamek Królewski w zamierzeniu nie miał istnieć. Hitlerowskie Niemcy chciały go totalnie wyeliminować z naszej przestrzeni, a potem komuniści w latach 50. zdecydowali, że Zamek Królewski nie będzie odbudowywany.
To jest ta symboliczna, jakże wymowna scena płonącej wieży zegarowej Zamku Królewskiego w dniu 17 września 1939 roku, najczarniejszy dzień w naszej historii. Dzień, w którym Sowieci przystąpili jako sojusznicy Niemiec hitlerowskich do ataku na Polskę i ten płonący Zamek Królewski, symbol naszej upadającej suwerenności. On dlatego miał nie być odbudowany w okresie PRL-u, ponieważ on właśnie był symbolem naszej suwerenności, która sięgała daleko, daleko w głąb historii niż tego oczekiwała, czy mówiła propaganda komunistyczna.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Magazyn Polska Wielki Projekt.